Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną Zofia Stodoła, Katarzyna Prokop, Fundacja Przystań ze Słupska, organizacja pożytku publicznego. Co ważne i co dziś musi wybrzmieć podwójnie, zbliża się czas, że wszyscy zaczynamy rozliczać się z fiskusem. 1,5% w tym roku, od stycznia.
Tak, bardzo, ale to bardzo zachęcamy, zapraszamy zarówno mieszkańców Słupska, jak i powiatu i każdego, kto kiedykolwiek zetknął się z Fundacją Przystań, o to, aby, jeśli może, to aby te swoje 1,5% przekazał na rzecz naszej fundacji. Naprawdę mamy dużo argumentów za tym, żeby to właśnie nam pomóc. Dobrze wiemy, że tak trudno dokonać tego wyboru, bo przecież wobec sytuacji, kiedy trzeba ratować życie czy też zwierzęta, pomagać osobom z niepełnosprawnością, są osoby, które się zastanawiają nad tym, jakiego wyboru dokonać. Nam samym jest trudno, by było pewnie. No, ale w pomaganiu nie ma konkurencji. Proszę Państwa, jeżeli pomagacie, macie już w rodzinach, czy macie już jakieś stałe, utarte szlaki, pomagajcie też innym. W ogóle nawołujemy do tego, żeby przekazywać te 1,5% tego podatku. Żeby
A dlaczego
tego
nie... to jest ważne? Ja muszę wam przerywać troszkę.
Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ no, dzięki tym środkom takie organizacje jak my, które nie mają wsparcia systemowego, rządowego, no, mogą działać, mogą robić coś dobrego, mogą ratować sytuację, trudną sytuację właśnie osób w kryzysie. Możemy pomagać dzięki temu, możemy zmieniać świat na lepsze po prostu. I Państwo, jeśli nie macie na to czasu, żeby działać tak jak my tutaj próbujemy fizycznie działać, swoją pracą wspierać te osoby, to możecie właśnie zrobić to poprzez przekazanie tej części swojego podatku, tej 1,5% podatku na rzecz pomocy tym osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach.
Mhm. A jak to realnie, słuchajcie, przekładało się do tej pory na finanse fundacji choćby? To jest kwota, która pozwala wam na co?
Nasza fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, bo to jest warunek sine qua non, żeby dostawać te środki. Nasza fundacja uzyskała ten status dopiero w listopadzie zeszłego roku i tak naprawdę pierwszy raz dostaliśmy środki. Nie były to duże środki, ale bezwzględnie pomogły chociażby zapłacić za ogrzewanie, czy za prąd, czy też organizowaliśmy wyjazd naszym podopiecznym. Też nie ukrywam, że to nie były duże środki, ale część z tych środków trzymamy na tak zwaną czarną godzinę, bo czasy idą trudne i nie wiemy, czym się będziemy musiały jeszcze borykać.
A część też była więc wskazaniem, nie? Tak, na część zajęcia.
To ja mówię teraz o środkach stricte na naszą fundację przekazaną, bo do tej pory jeszcze nasze konto udostępniałyśmy osobom chorym i tutaj firmie, która też na sport zbierała. Jakby o tym w tej chwili nie chcemy mówić. Mówimy o Fundacji tak. Przystań. O tym, co my dostaliśmy na Fundację Przystań. Nie były to duże środki. Ja też powiem, że w mojej wcześniejszej działalności społecznej, którą prowadziłam, nigdy, ale to przenigdy, nie zniżyłam się do wydawania tych środków na rzecz reklamy, czy też promowania, pozyskiwania. Te środki zawsze były przeznaczane na pomoc osobom niepełnosprawnym. Proszę Państwa, w tym roku ja się pierwszy raz zastanawiam, czy nie wydrukować za pieniądze jakichś ulotek, czy nie zrobić coś, co pokryje koszty, po to, żeby tych środków więcej zdobyć. Tak bardzo nam
zwiększyć świadomość.
Zwiększyć świadomość, tak, ale jakby no zawsze to robiłyśmy w ramach pracy własnej, nieodpłatnej, w ramach wsparcia przez inne osoby. W życiu byśmy nie chciały wydawać tych środków na coś innego, co nie jest związane z bezpośrednią pomocą naszym podopiecznym.
Mhm.
No może ktoś, jakiś przedsiębiorca albo jakaś firma miałaby pomysł, żeby w ogóle nam, naszej fundacji ułatwić zaistnienie, czy wyodrębnienie jakiegoś miejsca, w którym moglibyśmy rozstawić roll-up, czy zawiesić baner z informacją o tym 1,5%, więc tak jak firma MZK w komunikacji miejskiej udostępniła nam nieodpłatnie 50 nośników, tak może inne firmy, prywatni właściciele posesji chociażby, czy budynków, udostępniliby nam część powierzchni, na której moglibyśmy taką informację umieścić. To też byłoby dla nas na pewno pomocne.
Ja bym, jeśli można, pani Anno, bym może powiedziała tak naprawdę po tym takim przydługim wstępie, ale jakby chciałam zaznaczyć, że chodzi w ogóle o pomaganie i że w tym pomaganiu, po raz wtóry powtarzam, nie ma konkurencji, pomagajcie państwo. A ja teraz bym chciała państwa przekonać, dlaczego właśnie naszej fundacji prosimy o pomoc. Przede wszystkim dlatego, że my opiekujemy się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Downa. Tak naprawdę całe nasze życie polega na tym, żeby przygotować ludzi do dorosłości. I ci nasi podopieczni to są właśnie dorośli, którzy niby przygotowani przez szkołę są do tej samodzielności, a tak naprawdę wpadają w taką czarną dziurę nicości. I to dopiero fundacja, nasza fundacja, bez fałszywej skromności, proszę państwa, państwo znacie, widzicie, obserwujecie, to nie ma tutaj żadnej fałszywej nuty, ale to fundacja Przystań właściwie jest jedyną w naszym regionie, która zajęła się osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Tak, w ten sposób się nimi zajęła, że zaoferowała im po skończeniu nauki pracę i zaoferowała im proces usamodzielnienia w przyszłości, o czym niezwykle marzymy, mając na myśli rozbudowę. W przyszłości chcemy im zaoferować mieszkania wspierane. Po prostu chcemy o tych ludziach, ja na nich mówię dzieci Boga, bo tak naprawdę mają tylko swoich rodziców, a system o nich zapomniał. Więc tak naprawdę fundacja chce tym ludziom pomóc, ludziom zapomnianym, odstawionym na boczny tor, ludziom, którzy po prostu w całej swojej okazałości, pełni i krasie zasługują, bo są piękni po prostu, są cudowni i są dostali wyrok od losu, niesprawiedliwy wyrok od losu i my po prostu próbujemy to obrócić. To jest jakby cała ta nasza emocjonalność, przepraszam, jest tutaj tak na wysokim C, ale jest to takie szczere i naprawdę chcemy im pomóc. Ale też chcę powiedzieć, że pomagamy nie tylko im, bo tak się składa, że fundacja, odkąd stała się jakąś taką marką rozpoznawalną w miarę w mieście Słupsku, to przychodzą do nas różne osoby. Przychodzą osoby wręcz tak z ulicy, którzy potrzebują pomocy. Staramy się też pomóc uchodźcom z Ukrainy. Różne działania podejmujemy, nie mówiąc już o tym, że pomagamy nie tylko naszym podopiecznym, ale też ich rodzicom, ich rodzinom.
Tak, bo o tym się często zapomina. Mówimy tu stricte o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, tych dorosłych, a zapominamy o tym, że tak naprawdę dajecie też wytchnienie rodzicom.
Tak, bardzo osób. Nam na tym zależy, żeby nie tylko nasze dzieci, nasi podopieczni. No
dajecie też nadzieję na to, że na jakby poczucie tego, że ich dzieci też mogą normalnie żyć.
I w pełni na to zasługują. Poza tym, co jest ważne i o czym ja, Zosia Stodoła, zaręczam państwu w 100%, cała nasza fundacja opiera się na pracy społecznej, nieodpłatnej. Cały zarząd, to co robimy, nie pobieramy za to żadnych środków i pracujemy naprawdę bardzo intensywnie. To są dnie i noce nieprzespane, kiedy próbujemy zdobyć jakieś środki, żeby w ogóle przetrwać, pisać projekty, pisma, odwołania, kiedy próbujemy ogarnąć całą tą naszą rzeczywistość przystaniową, bo tak naprawdę opowiadamy i mówimy wszystkim, że prowadzimy przedsiębiorstwo społeczne, ale Właściwie ja bym to odwróciła, bo my prowadzimy społeczne przedsiębiorstwo. Może się państwo, którzy będą się zastanawiali, czy wpłacić nam te 1,5%, skojarzyć, aż przecież prowadzą przedsiębiorstwo, to mają kasę, prawda? Nieprawda, proszę państwa. My to przedsiębiorstwo dla nas jakby wtórne. Myśmy nie chciały z panią Katarzyną prowadzić przedsiębiorstwa ani z zarządem i do tego jakby przyjąć pracowników z niepełnosprawnością.
Znaczy to przedsiębiorstwo, ja jeśli poprawcie mnie, jeśli się mylę, ono jest jakby wynika z potrzeby, która się zrodziła. Czyli szukając pracy dla swoich podopiecznych i idąc dalej, robiąc burzę mózgów, wymyśliłyście, że to jest to, co oni mogą robić, co potrafią przy niewielkim wsparciu.
Pierwsza idea była taka, żeby przede wszystkim pomóc tym osobom dorosłym, którzy skończyli szkołę, kształcenie specjalne i zostali bez niczego, bez żadnego wsparcia. To była nasz główny motyw działania. I dopiero potem przyszła refleksja, co możemy dla nich zrobić. No więc możemy stworzyć, spróbować dać im pracę, to czego w życiu nie mieli i nie będą mieli. I dopiero w tym momencie przyszedł pomysł, no więc dobrze, jeśli chcemy dać im pracę, to musimy stworzyć jakieś przedsiębiorstwo, które po prostu umożliwi im wykonanie tych zajęć. I nasze przedsiębiorstwo społeczne jest jakby wynikiem tego pomagania osobom z niepełnosprawnością. Oczywiście, że pracujemy i tu, jeśli pani Kasi, poproszę Kasię właśnie, bo ona jest jakby dyrektorem, nie jakby tylko jest dyrektorem przedsiębiorstwa społecznego. I ona się zajmuje tymi zleceniami i to jest, i ciągle wybrzmiewa to w jeżeli mówimy o tym, co robimy, o fundacji, to ciągle to wybrzmiewa. Ja proszę, Kasiu, zlecenia. I Kasia robi wszystko, żeby te zlecenia były, ale...
No nie jest to proste. No właśnie. Nie jest to proste ze względu na obecną sytuację
na rynku.
Myślę, że wiem. Wiele firm boryka się z podobnym problemem.
Z kosztami rosnącymi.
Z kosztami, z utrzymaniem pracowników, więc albo są redukcje pracowników, bo spadają zamówienia. Na nas się to zdecydowanie odbija, bo odpadają nam kontrahenci, którzy powiedzmy jeszcze w zeszłym roku przed wybuchem wojny mieli, że tak powiem, zupełnie inaczej ich współpraca wyglądała i większe zamówienia, więc w chwili obecnej te zamówienia spadają. Więc nie ma dla nas niejako pracy, bo muszą wykorzystać swoje, przepraszam, swoje środki, jeżeli chodzi o pracowników. Podobnie jest z sytuacją związaną z kosztami utrzymania pracowników, tak? Gro firm na przykład kooperuje z agencjami pośrednictwa pracy i kiedy mają, powiedzmy, zlecenia i ta współpraca
to domawiają już, sobie w cudzysłowie, oczywiście, pracowników.
I dla nas już, powiedzmy, tej pracy nie zostaje, bo wykorzystują, powiedzmy, tą nadwyżkę, co mają.
Musimy państwu powiedzieć, że w tej chwili zatrudniamy 24 osoby z zespołem z autyzmem, z zespołem Downa. Wszystkie to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. I znowuż bez fałszywej skromności powiem państwu, że jak w Słupsku mieliśmy spotkanie z przedstawicielami tego programu Down the Road i pan Przemek Kosakowski przyjechał i na scenie się chwalił bardzo, że tam dwóch czy trzech jego podopiecznych udało się zatrudnić, osób z zespołem Downa. Ja chcę tylko powiedzieć, te liczby mówią same za siebie.
No tak.
I też zestawienie osób z zespołem przekochanych moich podopiecznych z zespołem Downa z zestawieniem pracy z osobami z autyzmem, niech samo za siebie powie i my mamy 24 takie osoby. Proszę państwa, bardzo potrzebujemy waszego 1,5%
do pomocy. To też jest ważne, jeżeli chodzi o realizację zadań czy zleceń. bo powiedzmy taki słuchacz, jak usłyszy, że no, kooperujemy z firmą Marcos, Keter, tak, Branku i tak dalej, chociaż to część tych firm odpadła, to żeby dostać to zlecenie, my musimy spełnić pewne warunki. Musimy dać im zaproponować takie warunki finansowe, gdzie będziemy dla nich korzystni,
atrakcyjni,
tak?
Po prostu,
atrakcyjni finansowo. Tak. Jeszcze jest kwestia logistyki, dowozu. No mamy jakiś tam mały samochodzik na jedną paletę, ale jeżeli chcemy większe zlecenie, to kontrahent ponosi koszty transportu. Więc dla nas, że tak powiem, już z tej puli zostaje trochę mniej. I teraz patrząc na tych pracowników, którzy nie są, to są osoby z pewnymi ograniczeniami, tak, nie są w 100% wydajni jak zdrowy pracownik w danej firmie zatrudniany na takie stanowisko. Oni to robią dużo wolniej, dużo więcej czasu potrzeba na wykonanie pewnego zlecenia.
Ale są dokładniejsi, to
są
ja już
dokładniejsi.
Wiem. Ja
tyle,
miałam przyjemność
tyle,
widzieć tak,
tylko, że próbuję pokazać, ile osób w jakim czasie, na pewno nawet trzykrotnie więcej czasu pracy muszą poświęcić oni na wykonanie takiej pracy, jak w danym zakładzie zdrowy pracownik wykonuje. I teraz to musi się finansowo spiąć, tak, więc musicie państwo też mieć świadomość tego, że my tak naprawdę dajemy im pracę, ale nie możemy powiedzieć, że zarabiamy tyle, że możemy spać spokojnie.
Walczymy ciągle o przetrwanie.
Szukamy innych rozwiązań.
Nie mówiąc o tym, że musimy zatrudniać asystentów, którzy w pracy jest w takim przedsiębiorstwie stricte przemysłowym. Jest brygadzista na, załóżmy, 50-20 osób, a u nas musimy mieć asystentów zatrudnionych, którzy po prostu no, pilnują, pomagają. W każdej chwili może ktoś dostać ataku, w każdej chwili może coś się wydarzyć. Poza tym dokładność. Ciągle powtarzamy wszem i wobec, że niepełnosprawność to nie byle jakość, ale też zawdzięczamy to temu, że nasi asystenci, cudowni ludzie, nawiązali z nimi kapitalny kontakt z tymi naszymi podopiecznymi.
I tu jest już relacja, która
tak,
pozwala to, na
proszę państwa, tyle pięknych rzeczy pracę. Się dzieje na Gdyńskiej, że ja w ogóle bez przerwy i nieustannie zapraszam każdego słuchacza, który mnie teraz słyszy i chciałby
zobaczyć
co robimy, co my tutaj opowiadamy, czy to nie są jakieś mrzonki, to ja zapraszam do nas na Gdyńską. Nasze drzwi są naprawdę szeroko otwarte.
Gdyńska 13.
Szeroko otwarte i z każdym porozmawiamy, każdego oprowadzimy, opowiemy o tym, co robimy.
No. Na pewno w chwili obecnej też obiecałam sobie, że postaram się o tym wspomnieć, żeby finansowo wspomóc się, utworzyliśmy taki projekt patronów. Tak jak rozgłośnie radiowe mają swoich patronów, tak my, patrząc na obecną sytuację, analizując to, jak wyglądało, powiedzmy, zatrudnienie i koszty rok temu, a jak wygląda to teraz, bo wiadomo, rok temu mieliśmy mniej osób zatrudnionych, teraz mamy tych osób więcej.
No i długą listę oczekujących, to jest to, co ja chciałam powiedzieć.
Dużo większe koszty utrzymania i żeby po prostu nie być zmuszonym do tego, że będziemy musieli kilku osobom powiedzieć, że niestety rozstajemy się, bo nas nie stać, zaczęliśmy realizować taki projekt patronatu. Mamy już 3 firmy, które wspierają nas co miesiąc jako patroni. To jest firma Marcos, IoT Meble i firma Engie. I te firmy tworzą dla nas taki filar, takie podstawy, poduszkę finansową w sytuacji, kiedy powiedzmy rzeczywiście no, te koszty będą większe niż przychód w danym miesiącu. Będziemy mogli z tej poduszki finansowej pokryć czy wypłacić dla pracowników wynagrodzenia. Więc gdyby jakiś kontrahent, duża firma chciała być częścią Fundacji Przystań, prosimy o kontakt, możemy się spotkać, porozmawiać, jak
też
taka współpraca.
Oferujemy w ramach tego patronatu tym firmom. Oferujemy też od siebie taki public relation, takie w ramach tego biznesu społecznie odpowiedzialnego. Poza tym chcemy o tym mówić, chcemy chwalić tych, którzy nam pomagają, nie tylko nam, którzy w ogóle chwalić ludzi dobrego serca po prostu. Chcemy, żeby to wybrzmiało, żeby to było głośno, że są tacy ludzie, idźcie w tą stronę, kochani, bo to naprawdę świadczy o tym,
że jesteśmy ludźmi. No i tu musimy postawić kropkę. Ja przypominam, 1,5% można przekazywać na rzecz organizacji pożytku publicznego, na Fundację Przystań między innymi w Słupsku.
I to jest KRS 40801289.
No ja zachęcam do zajrzenia na radiogdańsk.pl, tam informacje też na ten temat państwo znajdą, także podcast z dzisiejszej rozmowy. No i strona Fundacji Przystań, także ich fanpage na Facebooku, prężnie działający, tam też można zobaczyć, jak fundacja działa, kto w niej pracuje. I ja niezmiennie, drodzy państwo, przypominam, że lista oczekujących osób na pracę w fundacji jest naprawdę długa.
Bardzo długa. I ja jeszcze powiem, że nie chcemy z nikim rywalizować, ale chcemy po prostu, jeśli państwo się zastanawiacie, to proszę bardzo wpisać ten KRS, Fundacja Przystań. Będziemy wam bardzo, bardzo wdzięczni. Dziękuję.
Zofia Stodoła, Katarzyna Prokop, Joanna Merecka-Łotysz, kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękujemy.